zaopatřování, tak část, který a v našem Jezuše Chrystusie. Wiem, że dzisiaj całe nowinalne chrześcijaństwo obchodzi pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiele ceremonii jest z tym związanych, jak również wiele się na ten temat mówi, ale w dużej części obraca się te sprawy szczególnie na wiąże się z różnymi politycznymi wydarzeniami i politycznym zmartwychwstaniem. Zamiast skierować swoją uwagę na odkupienie, jakie zostało w naszym Panu Jezusie Chrystusie, jak to wczoraj podkreślaliśmy, że zmartwychwstanie naszego Pana, ono jest jak gdyby środkiem w pewnym stopniu do naszego usprawiedliwienia. I apostoł Paweł, on to udowadnia, że to jest jeden z ważnych dowodów, argumentów, że i my również będziemy mogli otrzymać zmartwychwstanie. Jeśli chodzi o protestantów, więc oni więcej mówią na temat zmartwychwstania i więcej słowem głoszą niż ceremoniami, jak to możemy to zauważyć w nowinach katolickich. Katolicy to więcej ceremonią to mówią. Przypominamy sobie, że oni stworzą specjalny grób, stawiają straż na podobieństwo Rzymian, jak również następnie statuę ksiądz zabiera i przedstawiają zmartwychwstałego Jezusa. W protestantyzmie to się bez takich ceremonii odbywa i oni więcej przedstawiają o zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, jaka ma wartość dla nas wszystkich. Proszę Państwa, również i my w dniu dzisiejszym nie pominiemy tej okazji, ażeby nie wspomnieć o tym ważnym wydarzeniu, które się stało tak dawno, blisko 2000 lat i ma również dla nas bardzo ważne znaczenie. Ponieważ serca nasze tak radują się, jak radowały się serca tych wszystkich uczni, którzy mogli spotkać się z naszym Panem Jezusem Chrystusem i którzy uradowali się, ulżyło im, kiedy zobaczyli, że ich drogi mistrz i Pan żyje. Podstawą do naszego rozważania będzie Ewangelia według świętego Jana, 20 rozdział, i od wiersza przeczytamy sobie 11. 20 rozdział Ewangelii Jana od wiersza 11. Ale Maria stała u grobu na dworze płacząc, a gdy płakała, nachyliła się w grób i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących. Jednego u głowy, a drugiego u nóg, tam, gdzie było położone ciało Jezusowe. Którzy jej rzekli: niewiasto, czemu płaczesz? Rzekła im, iż wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A to rzekłszy, obróciła się nazad i ujrzała Jezusa stojąc, lecz nie wiedziała, iż Jezus był. I rzekł jej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? A ona, mniemając, że był ogrodnik, rzekła mu: Panie, jeśliś go ty wziął, powiedz mi, gdzieś go położył, a ja go wezmę. Bracia, braterstwo, widzimy tutaj pewien opis, jak Maria przyszła do grobu, aby mogła spotkać tutaj chrześcijan, naszego Pana Jezusa Chrystusa i ona dokonać tu pewnych czynności. Maria była umówiona z innymi niewiastami, ażeby iść właśnie to ciało namazać wonnościami. Pierwej aniżeli to ciało będzie mogło podlegać rozkładowi. Więc wtedy, kiedy ono jeszcze było w stanie takim pełnej świeżości, właśnie chciała, ażeby to ciało pomazać. No nie mogła tego uczynić prędzej, ponieważ święto izraelskie, dzień sobotni, jaki przegradzał od jego ukrzyżowania do jego zmartwychwstania, od jego śmierci do zmartwychwstania, więc w tym dniu nie można było wykonywać żadnych czynności związanych z namazaniem ciał zmarłego. Dlatego też ona z innymi niewiastami umówiła się, że kiedy tylko nastąpi poranek pierwszego dnia, to oni tam się wybiorą, ażeby to ciało namazać. Ale jak czytamy w pierwszym wierszu, to Maria nie mogła doczekać się tego poranku. I kiedy te reszta jej towarzyszki spały, to ona wstała, kiedy jeszcze ciemno było i sama pobiegła do grobu. Pobiegła tam, ażeby właśnie spotkać, ażeby tam zobaczyć, co się dzieje z ciałem Jezusa. No i kiedy doszła do grobu, zobaczyła, że nie ma tego ciała. Gdzieś to ciało zniknęło. I dlatego też ona prędko wróciła się, ażeby powiadomić braci, powiadomić apostołów, uczni o zniknięciu tego ciała. Być może, że to było niedaleko od miejsca, gdzie oni zamieszkiwali. Przypominamy sobie, że nasz Pan Jezus Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy przebywał w wieczorniku i tam przebywał gospodą. Tam mu wynajął ktoś to pomieszczenie i tam obchodził baranka. Być może, że tam oni może często nocowali, że tam również się zatrzymali na następne dni apostołowie i tam się zgromadzali, ażeby zastanowić się nad sytuacją, jaka istniała. I dlatego też Maria od grobu pobiegła do tego wieczernika. Wieczernik znajdował się poza murami miasta Jerozolimy. Znajdował się na górze Syon, na część góry Syon po stronie południowej i odległość, jeśli wziąć pod uwagę, że dzisiejszy kościół, tam gdzie się znajduje ten grób Jezusa, że jest rzeczywiście grobem, to odległość jest jakaś 1 kilometra do wieczernika, gdzie tam mogli przebywać uczniowie i tam rozmawiali na te różne tematy. Więc dlatego też Maria prędko od grobu mogła pobiec, aby powiadomić Piotra i innych apostołów o zniknięciu ciała Jezusa. Kiedy Piotr był powiadomiony o tym, to razem z drugim uczniem, nie mamy tutaj wymienionego imienia, ale jest powiedziane tego, ten, którego miłował Jezus. Więc na pewno był to Jan. Więc razem pobiegli do grobu, aby zobaczyć, co się stało z ciałem. I Jan troszkę się obawiał wejść, więc Piotr wszedł i ciała nie było, były tylko tam to prześcieradło, które było ciało uwinięte. No i wrócili się później z powrotem Piotr i Jan do miejsca, gdzie zamieszkiwali. Natomiast Maria pozostała u gronu. I tak jak żeśmy tutaj czytali tą historię, płakała, że nie było ciała w gronie. A kiedy się nachyliła, to zobaczyła tam że dwaj aniołowie byli. Jeden był tam, gdzie była głowa, a drugi tu, gdzie były nogi naszego Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie oni zapytali się Marii, dlaczego ona płacze. Na pewno jako aniołowie mieli wiedzą, że tego ciała nie ma. Oni zadali sobie sprawę, ale ażeby ona mogła odpowiedzieć, więc oni zapytali się, dlaczego właśnie ona płacze. I ona wypowiedziała się, że wzięli ciało Pana mego i nie wiem, gdzie jego położyli. I wtedy właśnie obróciła się w drugą stronę i zobaczyła jakiegoś mężczyznę, który stał za nią. Myślała, że jest to ogrodnik, być może w roboczym ubraniu był ubrany, że on tam sprawował pewne porządki w tym ogrodzie i właśnie zapytała się jego. Ona nie wiedziała, że to on jest. I właśnie również ten mężczyzna zapytał się Marii, dlaczego ona płacze. A ona od razu się do niego zwróciła. Panie, jeżeli ty wziąłeś to ciało, to powiedz, gdzieś go położył, a ja się nim zaopiekuję. Dlaczego tobie ma być przeszkodą i ty masz się nim interesować? Ja się nim zaopiekuję. Widzimy tutaj wielkie oddanie Marii, jakie ona miała i przywiązanie w stosunku do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Maria była pierwszym świadkiem zmartwychwstania. Ta Maria Magdalena, o której mamy wspomniane, była to jedną z niewiast, z której nasz Pan Jezus Chrystus wypędził złe duchy. No i dlatego też ona bardzo była przywiązana do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nazywano ją Marią Magdaleną, ponieważ pochodziła z Magdali, pewnej miejscowości i od tej miejscowości ona miała tą nazwę. Słuchajcie Państwo, mówią, że wiele Marii występuje w Nowym Testamencie, a również w związku ze zmartwychwstaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa, że one były u gronu. No, ale nie była to Maria ani siostra Łazarza, czy Marty, ani też Maria, jawno grzesznica, która przyszła do Jezusa, kiedy Jezus był w domu faryzeusza i ona tam płakała i pomazywała łzami jego nogi, a łzami wycierała. Właśnie ta Maria, ona przed tymi niewiastami pobiegła, ponieważ to tylko jeden z ewangelistów nam opisuje tą historię, że ta Maria, ona spotkała się z naszym Panem Jezusem Chrystusem i Jezus się jej objawił. Ponieważ inne Ewangelie nie opisują właśnie tego zdarzenia. Inne Ewangelie, Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka i Ewangelia Łukasza, opisują, że owszem, niewiasty przyszły do grobu, ale zobaczyły aniołów, którzy to ich poinformowali, że ten, którego oni szukają, to ten zmartwychwstał. Zmartwychwstał i nie ma go pomiędzy umarłymi, ale jest on żywy. Dalej, drodzy braterstwo, możemy zauważyć, że ta Maria, ona była bardzo uczulona w stosunku do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo go miłowała. I dlatego też bardzo jej zależało więcej, może jak innym niewiastom, na tym, ażeby właśnie w jakiś sposób tym ciałem się zaopiekować. Chociaż inne, mamy powiedziane, że miały przygotowane maści, ażeby namazać Jezusa, to ona wyprzedziła wszystkich i poszła do niej. I tutaj mamy opisane, więc kiedy ta Maria rozmawiała z tym niby ogrodnikiem, to ten ogrodnik odezwał się do niej po imieniu i właśnie wtedy Maria rozpoznała, że to jest Jezus. Właśnie głos, który Jezus zawsze używał, ten głos przekonał Marię, że to jest właśnie Jezus. Ani ubranie, ani wygląd zewnętrzny nie był podobny do tego, jak Jezus poprzednio nosił, ale głos, którym się odezwał, był tym samym głosem. Ta sama barwa tonu głosu, ona wyszła od tego niby ogrodnika, a który okazał się, i Maria rozpoznała, że jest nim Jezus. Co Maria zrobiła? Widzimy, że Maria upadła do nóg Jego i chwyciła się za nogi. Ale Jezus mówi, że Mario, nie dotykaj się mnie, ponieważ jeszcze nie stąpiłem do Ojca mojego. Więc być może, że w tym czasie Jezus miał inne ciało, aniżeli w innym czasie, kiedy powiedział uczniom, że możecie się nie dotykać i poznawać, że nie jestem duchem. A w tym właśnie przypadku Jezus zabraniał się, ażeby Maria dotykała się Jego. Jezus tutaj wskazał Marii, że On idzie do Ojca swojego i do Ojca waszego. Do Boga mojego i do Boga waszego. Wskazując, że On wstąpi do nieba, ażeby tam przedstawić swoją ofiarę Ojcu Niebieskiemu. Więc w taki sposób On przedstawił się Marii i Maria rozpoznała. Był to jeden z wielkich przywilei dla tej niewiasty. Ale tutaj właśnie Jezus zwraca uwagę, żeby ona poszła i powiadomiła uczniów, powiadomiła apostołów, że właśnie On zmartwychwstał, że On żyje. I to miało być tą radosną nowiną, która ona jako niewiasta miała poselstwo zanieść do apostołów. Jak czytamy, to apostołowie nie od razu przyjęli tą wiadomość. No, może w innym miejscu jeszcze sobie odczytamy, ale spowodowali, uważając, że to są pewne takie niewieście plotki, może pewne urojenia, które ona mogła im donieść. Więc dlatego też trzeba było, ażeby więcej takich ukazań było, które nasz Pan jednak dał te potwierdzenia w stosunku do innych osób. Więc to, co się działo z Marią, że Pan Jezus objawił się Marii, to było bardzo rano w niedzielę. I Maria to zaraz rozniosła, wyniosła apostołom. Dowiedzieli się również i inni, że takie zdarzenie ona miała przy grobie. Ale kiedy przyszedł wieczór, to Jezus znowu chciał dać dowód swego zmartwychwstania. I w tym czasie właśnie wieczorem wracało dwóch uczni naszego Pana Jezusa Chrystusa z Jerozolimy i szli do miasteczka, które niedaleko Jerozolimy się znajdowało, Emaus. Oni tak byli bardzo posępni, bardzo zmartwieni tymi różnymi wydarzeniami, faptul că Gianni Crisca, Trinitemul, noi i teras Nașpan, on jest w stanie śmierci, a może jest w stanie śmierci, ponieważ cośkolwiek na ten temat już wiedzieli, jak to możemy zauważyć. Więc szli bardzo smutni. I wówczas dołączył się do nich podróżny, który dla nich był nieznajomy. Nie było widać na rękach jego znaków gwoździ ani ran, ani na stopach jego nie było widać również ran. Więc ten nieznajomy przyłączył się do nich i zapytuje ich, dlaczego takie smutne twarze mają, dlaczego takie przygnębienie idą właśnie do, z Jerozolimy tutaj. No i oni odpowiadają do niego, przecież czy ty jesteś tutaj tak krótko przychodnim, że nie wiesz, co się tutaj stało. Jak on tego Jezusa Sprawiedliwego nauczyli w piśmie i faryzeusze kazali ukrzyżować. No i wtedy Jezus zaczyna im wykładać Pisma Starego Testamentu, że to wszystko, co się działo z Jezusem, to ono jest opisane w księgach Starego Testamentu. I właśnie przedstawił między innymi Izaaka, który był ofiarowany przez Abrahama, a który symbolem przedstawiał samego Jezusa. On przedstawił im z psalmu, ponieważ on potem wspominał, że on takie rzeczy przedstawiał tym uczniom. Mamy w psalmie opisane o naszym Panu Jezusie Chrystusie, w psalmie 22. I na pewno właśnie te słowa Jezus przedstawiał tym dwóm uczniom. Psalm 22 od wiersza, wiersz 8 i wiersz 9. Mamy tutaj wiersz 8 i 9. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mną, wykrzywiają gębę, chwę głową, mówiąc: spuścił się na Pana, niechże go wyrwie, niechże go wybawi, ponieważ się w nim kocha. Więc tutaj właśnie są przedstawione, typicznie przedstawione są doświadczenia naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak również szyderstwa, jakie były czynione przez różne osoby w stosunku do Jezusa, a nawet i tych dwóch, którzy obok Niego wisiały. Więc nasz Pan Jezus Chrystus przedstawił to tym dwóm uczniom, że w taki sposób to jest o nim opisane. Dalej na pewno przedstawił im to, co mamy opisane w proroctwie Izajasza w 53 rozdziale, gdzie również Izajasz prorocza opisuje o naszym Panu Jezusie Chrystusie i mówi, że on był, ponieważ czytamy o wierszu trzeciego, najwzgardniejszy tym i najpotężniejszy z ludzi. Mąż boleści, a świadomy niemocy, a jako zakrywający twarz swoją, najzdawniejszy mówią, sądzieliśmy go za nic nie. Więc tak w stosunku, tak na Pana Jezusa patrzyli faryzeuszowie i nauczeni w piśmie. Zaiste, on niemocy nasze wziął na się, a boleści nasze własny nosił, a myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych, każdy pokoju naszego jest nami, a silnością jego jesteśmy uzdrowieni. I dalej od 12 czytamy w ten sposób. Przepraszam, od 9. Lud to lud podał niezbożnym grób jego, a bogatemu śmierć jego, choć jednak nieprawości nie czynił, ani strata znaleziona jest w ustach jego. Tak się Panu podobało zetrzeć go i niemocą utrapić, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swoją, ujrzał na siebie swoje, przedłużył dni swoje, a to, co się podoba Panu, przez rękę jego, aby się szczęśliwie wykonało. Z pracy duszy swojej ujrzy owoc, który nas to będzie, znajomością swoją wielu sprawiedliwi. Sprawiedliwie sługa mój, bo nieprawości ich on sam poniesie. Przecież mu dał dział dla wielu, aby się dzielił korzyściami z mocarzami, ponieważ wyrwał na śmierć duszę swoją, a z przestępcami policzą będąc, on sam grzech wielu odniósł i za przestępców się modlił. Więc to właśnie było to, co nasz Pan Jezus Chrystus przedstawiał właśnie tym dwóm uczniom, do których się przyłączył, wskazując im, że to wszystko musiało się na nim wykonać, ponieważ to jest przepowiedziane w psalmach, to jest przepowiedziane w zakonie i to jest przepowiedziane w prorokach. Podobnie jak czytamy rozdział 61 tego proroctwa Izajasza, co Pan nasz miał wykonać tutaj podczas swojej pierwszej obecności na ziemi, a to w szerszym znaczeniu odważył odnieść do jego działalności, jaką on później jeszcze będzie wykonywał przy swoim którym przyjściu. I to również on przedstawił właśnie tym dwóm uczniom, gdzie pokazuje nam w ten sposób. Duch panującego Pana jest nade mną, przyto mnie pomazał Pan, abym opowiadał Ewangelię cichym. Posłał mnie, abym zawiązywał ramię tych, którzy są skruszonego serca, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy, abym ogłosił miłościwy rok Pański i dzień końcu Boga naszego, abym cieszył wszystkich płaczących, abym sprawił radość płaczącym w Syonie, dał im ozdobę miasto popiołu, oleje wesele miasto smutku, odzienie chwały miasto Ducha Ściśnionego. I będą nazwani dziełami sprawiedliwości, szczepieniem Pańskim, abym był uwielbiony. Między innymi właśnie takie proroctwa nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus przedstawił tym dwóm uczniom. I kiedy oni tak idą dalej i zbliżają się do swego miejsca zamieszkania, to nasz drogi Zbawiciel, on jak wtedy zdradzał, że chce iść dalej. Ale oni przymuszają go, że widzisz, teraz już jest noc, gdzie będziesz szedł? Zostań tutaj z nami, zjesz posiłek razem z nami i będziesz mógł przenocować. Nasz drogi Zbawiciel się zgodził na to i widzimy, że kiedy oni zastawili stół posiłkami, to nasz Pan tutaj przybiera rolę gospodarza. I on podejmuje tutaj właśnie modlitwę, on błogosławi chleb, łamie i podaje właśnie tym uczniom. I przez to oni go rozpoznali. Widzimy, nie widzieli też żadnych ran ani znaków i nie poznali go po wyglądzie zewnętrznym, poznali go po czynach, jakie on tutaj zamanifestował w stosunku do nich. Ale widzimy, nagle on zniknął. I przez to poznali również, że nasz drogi Zbawiciel, on posiada już ciało duchowe. Nie dał się nim poznać w taki sposób, żeby oni po ciele jego, według fizjologii poprzedniej, mogli go poznać. Inne jego objawienie, gdzie nasz drogi Zbawiciel, on się przedstawił swoim uczniom, To było tego samego wieczoru, krótko po tym, jak on poszedł do Emaus, więc tamci z uciechy wielkiej uradowali się, mówią, to nasz Pan, popatrz, jakie piękne wykłady pisma nam przedstawia, jakie serca, jak nasze serca radowały się z tego, co nam wykładał. I oni z tą radością wrócili się do Jerozolimy, aby powiadomić apostołów, że widzieli Jezusa, Jezus, kim się przedstawił. Ale nasz Pan także się chciał przedstawić tego samego wieczora apostołom. I wtedy uczniowie byli zebrani, być może w tym samym wieczorniku, w obawie przed Żydami, za zamkniętymi drzwiami, dyskutowali nad sprawą własnego bezpieczeństwa, jak również nad informacjami, jakie doniosła Maria i inne niewiasty, które z nią były, odnośnie tego, co widziały przy grobie. I wtedy właśnie znienacka pojawił się wśród nich Jezus. Oni byli zaskoczeni, przestraszeni byli, ponieważ drzwi były zamknięte. W jaki sposób nigdy taka osoba mogła się znaleźć? Z pewnością istota znajdująca się przed nimi, oni pomyśleli sobie, że musi być duchem. I dlatego też owładnął nimi strach i drżenie. Ale nasz Pan prędko ich uspokoił. Pozdrawiają ich. Pokój Pan. I właśnie to rozbroiło ich zupełnie. I wtedy przedstawił się im, że on jest właśnie tym, który został ukrzyżowany. Pokazał im swoje ręce, pokazał im swoje nogi, pokazał im swój bok i mówi, popatrzcie, mówi, że duch nie ma ciała ani kości, a że ja mam ciało i kości. Byli więc zadowoleni, ponieważ uświadomili sobie, że to, co niewiasty mówiły, to jest prawdą, że rzeczywiście nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus zmartwychwstał. Dlatego też widzimy, cieszą się wszyscy ci w obecnym czasie, którzy uświadamiają sobie ten wielki fakt zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa dla naszych korzyści. I rozumieją ważność tego zmartwychwstania w odniesieniu do całego boskiego planu związanego z naszym zbawieniem. Ale nasuwałoby się pytanie, dlaczego nasz Pan Jezus Chrystus używał tak różnych postaci do objawienia się? Dlaczego się w jednakowy sposób nie pokazywał? Otóż możemy być pewni, że postępowanie naszego Bożego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ono było jak najbardziej właściwe i ono było bardzo korzystne, ponieważ ono miało osiągnąć pewien cel, szczególnie w tym czasie tych 40 dni, kiedy on się okazywał apostołem. Dlatego też on pozostawia nam możliwość zbadania tej sprawy, dlaczego właśnie ta sprawa w taki sposób się miała. Rozumiemy właśnie tą sprawę w sposób następujący, że nasz Pan Jezus Chrystus, on chciał przekonać swoich uczni, że on nie jest już tym Jezusem w ciele, że on już posiada inne ciało, że to ciało zostało zabite na Kalwarii, a on stał się tutaj już zbudzony w duchu i od tego czasu już był istotą duchową. Uczniowie w pewnym stopniu wiedzieli cośkolwiek o istotach duchowych. I kiedy Maria zaglądała do grobu, widziała takich tam dwóch aniołów. I dlatego też wiedziała, że takie istoty duchowe, one mogą się pojawiać i przybierać postać taką jak ludzie mają i mogą również znikać. Podobnie Pismo Święte przedstawia nam, że tak również było w dawnych czasach. I na przykład do Abrahama przyszli aniołowie i objawili mu się. I dopiero Abraham poznał później, kiedy oni odeszli. Przypominamy sobie, że do Gedeona przyszedł anioł. Do Zachariasza również Zachariasz widział anioła, ojciec Jana Chrzciciela. Więc w taki sposób Izraelici byli powiadomieni o istotach duchowych. Nasz Pan pragnął pokazać swym uczniom, że nie tylko nie był martwy, ale że teraz mógł przychodzić i odchodzić podobnie jak aniołowie, że mógł pojawiać się i znikać, pokazywać się ziemskim ciele lub też być obecnym, ale być niewidocznym w ciele duchowym. Więc w taki sposób, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus potrzebował, więc On przyjmował ciało na podobieństwo, jak materializowali się aniołowie przed potopem, czy za czasów Abrahama, więc przybierali postać. Wiele rzeczy, istoty duchowe mają większą władzę, większą umiejętność, aniżeli my ludzie. Chociaż również i my ludzie, niektóre ciała, jakie są, możemy dokonać pewnego rozkładu, że one się stają niewidoczne. Weźmy na przykład wodę. Woda składa się z dwóch elementów, wodoru i tlenu. I kiedy rozlejemy, przepuśćmy na pewnej powierzchni pewną ilość wody, to po krótkim czasie zobaczymy, że tam nic nie ma. No a przed chwileczką była tam pewna ilość wody. Podobnie i benzyna składa się z różnych takich składników, które ciała to są ulatniające się. Więc jeśli człowiek potrafi rozkładać te elementy, to tym bardziej istota duchowa nie tylko może rozkładać, ale również przybierać odpowiednie formy i postacie, ażeby właśnie to ciało ludzkie na pewien okres czasu mogło powstać. Tak samo i ubranie. Wiemy, że ta istota duchowa, na przykład nasz Pan Jezus Chrystus, miał możliwość przybierania ciała z krwi i kości, jak również mógł przybierać na siebie ubranie, tworzyć sobie z pewnych elementów przez nas niewidocznych, ale jako istota duchowa, mająca moc, mógł gromadzić te elementy i widoczną materię. Z niewidocznych w widoczną materię. Tak samo z pokarmami, kiedy spożywał Jezus te pokarmy. Przypominamy sobie, że tak również nakarmił Abraham tych dwóch gości, którzy go przyszli. I oni spożywali razem z nim. Abraham nagotował, Sara napiekła placków, Abraham zabił ciele i właśnie to wszystko było zjedzone przed tym. Ale kiedy oni dokonali rozmaterializowania się, to te elementy rozpuściły się na właśnie ciało niewidoczne. Dlatego, patrząc na tę sprawę, widzimy, że nasz Pan na przykładzie własnej osoby zilustrował tą samą lekcję, którą poprzednio jeszcze udzielił Nikodemowi. A powiedział w stosunku do niego w ten sposób, że ci, którzy urodzili się z ducha, mogą przychodzić i mogą odchodzić tak jak wiatr, który jest niewidoczny. No jest po prostu powietrzem poruszającym się na skutek zmiany temperatury, więc tak samo właśnie i istota duchowa może, ona, podobnie jak wiatr, przechodzić będąc niewidoczna. I żaden człowiek nie może widzieć, skąd przychodzą i dokąd idą. Dlatego też właściwą rzeczą było to, że Pan to zilustrował i tym samym on udzielił pewnej lekcji na temat spraw duchowych których jednakże nie byli w stanie oni jeszcze w tym czasie zrozumieć, ponieważ byli w dużej stopni cielesnymi. Dopiero kiedy był zesłany Duch Święty po pięćdziesiątnicy, dopiero oni mogli w większym stopniu zrozumieć te stany. Ale ktoś by powiedział i mógłby się zapytać, czemu Jezus nie zaprzeczył myśli, jakoby był duchem, gdy oświadczył, że duch nie ma ciała. Otóż, drodzy braterstwo, obie te myśli, oni w pewnym stopniu pozostają w zgodzie, ponieważ uczniowie nie oglądali Jezusa jako ducha, ponieważ byłby niewidoczny. Oni oglądali Jezusa w ciele, które jednak faktycznie Jezus był duchową istotą, ale tylko przybrał postać na pewien moment, aby się im objawić. Na czas przeprowadzenia pewnej rozmowy. Tak samo jak właśnie wspomniałem, że aniołowie na pewien czas przybierali takie ciało. Dlatego też Jezus nie powiedział, że duch nie ma ciała ani kości, jako wy widzicie, jako ja jestem, ale jako widzicie, że ja mam. W tym znaczeniu, że mam w obecnym momencie, a nie, że na stałe, że ja to posiadam. Dlatego patrząc się na sprawy uczniów i apostołów właśnie podczas tych 14 dni, to możemy zauważyć, że Jezus ukazał się uczniom przez ciało i kości oraz ubranie. Rozumiał, że gdy oni uświadomią sobie, iż patrzą na ciało i kości, to w takim przypadku strach ich opuści i oni nie będą się bali jako ducha. Ponieważ w tamtym czasie, jeszcze w Starym Testamencie, ludzie, którzy uważali, że spotkali się z osobą duchowną, to było takie powiedzenie, że na pewno czeka mnie śmierć. To było w przypadku Gedeona, to było w przypadku ojca Samsona, jak również w przypadku Zachariasza, że nie zobaczył, to na pewno czeka go śmierć. A nasz Pan Jezus Chrystus, ażeby to zostało taki strach odsunięty, dlatego też on przybierał postać ludzką i objawiał się pod tą postacią. Dlatego widzimy, że to było celem różnorodnych pojawień się, których było w sumie około 11. No i mamy to przedstawione, że prawdopodobnie razem z objawieniem się Pawłowi było 12. Niektórzy jednak kwestionują tę sprawę, uważając, że niektóre objawienia są opisane dwa razy. Ale my trzymamy się tego, co słudzy Pańscy nam przedstawiają. Dlatego pojawienie się istoty ziemskiej, ono zmniejszało ten strach i pozwoliło im lepiej wysłuchać to wszystko, co nasz drogi Zbawiciel miał im do powiedzenia. Fakt, że w dwóch przypadkach oni zobaczyli naszego Pana Jezusa Chrystusa w tym samym ciele, jaki on miał przed swoim ukrzyżowaniem, z ranami na rękach, z ranami na nogach i przy płotku, to dowodzi, że właśnie nasz drogi Zbawiciel chciał ich przekonać, że jest tą samą osobą, która została ukrzyżowana. Więc chociaż w innym przypadku, jak wiemy, przy Morzu Tyberiackim pokazał się jako podróżny spożywający rybę, czy w innym przypadku znowu jeszcze inaczej się on objawił, a tutaj właśnie chciał dać jasny, dobitny dowód, aby apostołowie w późniejszym czasie mogli przedstawiać, że widzieli, że to jest ta sama osoba, która została ukrzyżowana. je odtrybie z tego samego powodu. Od czasu do czasu ukazywał się nasz Pan podczas tego 40-dniowego pobytu, mimo iż przez pozostałą część okresu on również był z nimi. Był jakąś to tam chowaj i opiekował się nimi podczas tego okresu czasu, ale był dla nich niewidoczny. I kiedy oni sobie uświadomili jego obecność i opiekę, jaką on im otaczał, tym lepiej mogli zrozumieć, że kiedy on ich opuści, odejdzie, to on będzie właśnie z nieba czuwał nad ich bezpieczeństwem, czuwał nad działalnością tej pracy, jaką oni wykonują na korzyść naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy masz ta praca, którą nasz Pan rozpoczął na początku życia Ewangelii Żydowskiego. Na początku życia Żydowskiego ona miała trwać długi okres czasu, więc jak nie miała się zakończyć w żniwie żydowskim po 40 latach, ale miała trwać długi okres czasu. I dlatego też to ogłoszenie Ewangelii, ono trwało przez cały wiek Ewangelii, jak Pan Jezus przedstawił, że on był jako ten dobry siewca, rozsiewał słowo prawdy, ale nieprzyjaciel nasiał kąkolu i to miało wszystko rosnąć aż do czasu żniwa wieku Ewangelii, w którym to czasie mieli być żeńcy i mieli oddzielić pszenicę od kąkolu. Pszenica miała być zgromadzona do gumna pańskiego, a kąkol miał być spalony w ogniu. Nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy pewnego razu spotkał się z apostołami, to uczniowie w tym czasie jeszcze nie posiadali Ducha Bożego. Tylko Jezus jako jedyny otrzymał go w sensie pomazania Duchem Świętym, znaczeniu, że miał moc działalności oraz Ducha Słodzenia. Nasz drogi Zbawiciel jedyny, który to otrzymał. Prorocy, którzy czytamy, że oni również byli pędzeni Duchem Świętym, to oni to czynili mechanicznie. Oni to nie zawsze wiedzieli, że taką sprawę oni dokonują. Ja na przykład w stosunku do Daniela mam powiedziane, że było wiele pewne rzeczy, ale ty tam jak zamknij to i zapiecz aż do czasu nastawionego. Natomiast jeśli patrzymy się na naszego Pana Jezusa Chrystusa, to on posiadając moc Ducha Świętego, usposobienie Ducha Świętego, jak również spłodzenie Ducha Świętego, to on te wszystkie sprawy, które poruszył Ojciec do wykonania, to on rozumiał. Więc apostołowie, w stosunku do apostołów było powiedziane, że oni również otrzymają tego Ducha Świętego, kiedy przyjdzie ten pocieszyciel dla nich. I wtedy będą mogli zrozumieć te wszystkie rzeczy, które Jezus im opowiadał, a również i wiele innych przyszłych rzeczy, które oni do tego czasu nie zrozumieją, a niektóre, które zapomnieli, to również im to zostanie odtworzone. Możemy to zrozumieć, że jak to nasz Pan Jezus mówił w Ewangelii na 7 rozdziale 39 wierszu, że oni tego jeszcze nie mieli w owym czasie zrozumieć czasu Jezusa, ponieważ nie był jeszcze wylany Duch Święty. I nawet i śmierć Jezusa Chrystusa nie mogli zrozumieć. Dopiero to zostało im objawione i zrozumieli to w większym stopniu później. Dlatego też Bóg nie mógł przekazać nikomu swego Ducha, dopóki zasługa ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa, ona nie została przez nich przyswojona, a stało się dopiero to po wstąpieniu Jego do nieba, kiedy on przedstawił Ojcu swoją ofiarę i przed obliczem Bożym to ostatniej. Dopiero wtedy po przedstawieniu jego ofiary ojcu, to się dokonało po jego wstąpieniu, to 10 dni później został wylany Duch Święty w postaci mocy i usposobienia na apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. On również chciał, aby uczniowie spodziewali się i uważali za pewne, że to błogosławieństwo, jakie miało nastąpić, to było właśnie na skutek wylania Ducha Świętego na nie. Że to było czynieniem Bożym w stosunku do nich i to przyczyni się w nich do większego uświątobliwienia i do siły, jaką oni będą mieli do wykonania tej pracy, którą nasz Pan Jezus Chrystus im powierzył. Odnośnie zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, to wiemy, że są ludzie, którzy nie bardzo chcą przyjmować to zmartwychwstanie. Ogólnie chrześcijaństwo to tak na pół. Niektórzy powątpiewają, niektórzy w ogóle nie przyswajają sobie, albo też na ten temat nie myślą. Praktykują ceremonie, jakie im Kościół nakazuje. I dlatego też wielu Żydów, na przykład, oni nie chcą przyswoić sobie, że nasz Pan Jezus Chrystus, On zmartwychwstał. Żydzi mówią, że oni chcą Mesjasza żywego, a nie umarłego. Ponieważ umarły Mesjasz, on nie może spełniać tej funkcji, którą oni się spodziewają, że ma uczynić naród izraelski wielkim i potężnym. Po prostu zapominają o tym, co pisze prorok Daniel w 9 rozdziale i w wierszu 24, 25, kiedy to Daniel przepowiadał, że po 70 tygodniach ma przyjść Mesjasz, po 69 tygodniach ma przyjść Mesjasz, a w połowie 70 tygodnia ma być zabity, ma uczynić koniec ofierze za grzech, ofiarą figuralnym, a sam ustanowi wieczną sprawiedliwość. I właśnie, że on zostanie zabity. Właśnie tego proroctwa Żydzi nie mogą zrozumieć, nie mogą sobie przyswoić. Tam to właśnie jest jedno proroctwo, które mówi o zabiciu Jezusa Chrystusa. I właśnie Żydzi nie chcą przyjąć tej nauki, że Jezus zmartwychwstał. Chociaż teraz jest pewna grupa Żydów, tak zwana grupa Czernów, którzy uznali jednego ze swoich rabinów za Mesjasza, jakiegoś Schnersona, który umarł i oni się spodziewają, że on zmartwychwstanie i będzie tym właśnie tym Mesjaszem w stosunku narodu izraelskiego. Ale są inni, na przykład Żydzi mesjańscy, którzy wierzą w zmartwychwstanie Jezusa i którzy udowadniają, dlaczego właśnie trzeba wierzyć w Jezusa Chrystusa, a są niektórzy znowu tacy, którzy mówią, że ciało Jezusa Chrystusa było wykradzione i następnie Jezus objawił się. A ci Żydzi zaprzeczają temu, mimo dlaczego nie mogło być właśnie to ciało Jezusa wykradzione. Ja tu przeczytam do testu takie kilka zdań, które właśnie ci Żydzi mesjańscy przedstawiają. Jedną z popularnych hipotez na temat zmartwychwstania wspomniano nawet w Nowym Testamencie jako wymysł wrogu Jezusa jest opinia, że jego uczniowie wykradli ciało jego. Tak, to teoria wygodna umożliwia bowiem dalsze to teoria wygodna uniemożliwia bowiem dalsze badanie sprawy, jest jednak przejawem ignorowania faktów. I tutaj podaję, jakie fakty towarzyszy temu. Po pierwsze, fakt pierwszy. Gdyby uczniowie wykradli ciało Jezusa, najprostszym sposobem na obalenie ich twierdzeń byłoby odzyskanie ciała i wystawienie go na widok publiczny. Nigdy jednak do tego nie doszło. Po drugie, drugi fakt, grobu szedła straż rzymska. Wykradzenie ciała przez uczniów było więc niemożliwością. Fakt trzeci. Wejście do grobu zamykał ogromny głaz. Ewangelista Marek nam to przedstawia w 16 rozdziale. Ogromny głaz, którego usunięcie wymagałoby wysiłku kilku osób. Strażnicy nie przeoczyliby takiej operacji. Znaczy ci, którzy pilnowali Jezusa przy grobie. To czwarty fakt. Z historii wiadomo nam, że pierwszych uczniów Jezusa prześladowano za wiarę, dając im możliwość wyboru. Albo się za tą wiarę zmartwychwstanie, albo poniosą śmierć. Wydaje się mało prawdopodobne, że uczniowie wybrali raczej śmierć, niż przyznanie się do swego oszustwa. Wprawdzie co dzień wielu ludzi oddaje życie za przekonania będące iluzją. Ludzie ci jednakże pewni są ich prawdziwości. Czy ktoś oddałby życie za coś, z czego fałszywości zdaje sobie sprawę? I piąty fakt. Cokolwiek rzec o pierwszych uczniach Jezusa, jedno jest pewne. Byli przekonani o prawdziwości zmartwychwstania swojego mistrza, oni ciała nie wykradli. Ale znowu inni mówili, że Jezus przygotowywał się do tej sprawy już dłuższy czas, że brał pewne środki, ażeby zemdlał na krzyżu. I właśnie w ten sposób oni to dowodzą. Według zwolenników tej teorii, gdy Jezus zawisł na krzyżu, gdy przybito jego ręce i nogi, nie umarł naprawdę, ale zemdlał. A gdy przeniesiono go do grobu, on krwawiący i przez trzy dni nie mający co zjeść ani wypić, odsunął się i uzdrowił, po czym zdołał odsunąć głaz, przejść obok strażników, a następnie poszedł do swoich i oznajmił, że zmartwychwstał. Więc takie właśnie niektóre niedorzeczne teorie przedstawiamy. Ale są niektórzy Żydzi, którzy są pilnymi badaczami Nowego Testamentu i właśnie oni przedstawiają pewne argumenty za tym, że Jezus jednak zmartwychwstał. I przeczytam jeszcze tu badacze takie, może kogoś nie ciekawi, ale są to takie dość interesujące sprawy. Inny współczesny uczony żydowski prezentuje również ciekawą hipotezę, jak i Pinchas Lapide, to ortodoksyjny Żyd. Jednakże z bardzo nieortodoksyjnym spojrzeniem na Jezusa. Stwierdził on, uznaję zmartwychwstanie w niedzielę wielkanocną nie za wymysł społeczności uczniów, ale za fakt faktyczny. Zbadawszy relacje Nowego Testamentu, Lapide doszedł do wniosku, że opisanie tam wydarzenia jest mocno zakorzenione w historii, aby pozwolić późniejszym redaktorom na dokonywanie znaczących zmian i zniekształceń. Wierzę on zatem, że Jezus faktycznie zmartwychwstał w sposób fizyczny. Co ciekawsze jednak, fakt ten nie stanowi Lapide podstaw do odniesienia prawdy do Jezusa, do własnego jego życia. Indie znowu uczone w ten sposób się wyjaśnia do sprawy. Jednakże w rzeczywistości dyskusja wokół zmartwychwstania Jezusa wykracza poza rozkłócanie wiarygodności dokumentów źródłowych i materiałów historycznych. Dowody na zmartwychwstanie Jezusa rodzą się Bogiem i dziś, każdego dnia, w postaci osób, które życie dzięki temu zmartwychwstaniu doznało całkowitej przemiany. Jezus nie był tylko ofiarą rozśmierdziałego tłumu, a jego śmierć nie była nieszczęśliwym wypadkiem. Była ona celem jego przyjścia. On oddał swe życie na ofiarę przebłagalną za grzech. W oderwaniu od tej ofiary jego słowa są puste. Dobra nowina głosi, że Mesjasz dobrowolnie zajął nasze miejsce i swoją śmiercią zapłacił cenę, która się słusznie każdemu z nas należała. Jeszcze inny Żyd, znowu tak wypowiada się. Żydem, który doznał tej życiowej przemiany, był Alfred Edersheim, XIX-wieczny uczony i pisarz brytyjski, który wydał książkę Życie i czasy Jezusa Mesjasza. Więc on pisze w ten sposób i przedstawia się. Jego żydowskie poglądy na temat Jezusa znajdują dziś akceptację i kontynuację coraz dzisiejszego grona tych uczonych żydowskich, którzy zainteresowali się Nowym Testamentem. Na zakończenie rozdziału o zmartwychwstaniu Edersheim pisze: wagi tego faktu nie sposób odpowiednio wyrazić słowami. Martwy Mesjasz mógł być nauczycielem i cudotwórcą i jako taki mógł być wspominany i kochany. Lecz jedynie zmartwychwstały i żywy Mesjasz mógł być zbawcą, życiem i dawcą życia, jako Zbawiciel mógł być głoszony wszystkim ludziom, a co do tej błogosławionej prawdy mamy pełne i niepodważalne dowody. Więc w taki sposób przedstawiają właśnie ci nawróceni chrześcijanie żydowscy, przedstawiając właśnie w jaki sposób nasz drogi Zbawiciel i że nie można podważyć opisów Ewangelii, ponieważ one są tak zespojone ze sobą, że stanowią jak gdyby całość. Podobnie wyraża się jeden z największych filozofów świata, Einstein, który mówi, że piękna łączność, jaka istnieje w Nowym Testamencie, ona tylko jest godna, właśnie godna jest wielkiego uznania i jest niepodważalna. Więc w taki sposób niektórzy uczeni w stosunku do Nowego Testamentu się wyrażają. I dlatego też widzimy to obywatelstwo, że ten dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa w owym czasie, za czasów naszego Wielkiego Zbawiciela, on był bardzo wesołym porankiem. Była to prawdziwa radość dla tych niebes, jak Maria, która widziała Jezusa, oraz te niewiasty, które były powiadomione przez aniołów, że Jezus zmartwychwstał. Że nie trzeba go szukać pomiędzy umarłymi, ale trzeba go szukać pomiędzy żywymi. I właśnie to dowiodło, że Jezus znajdował się i ukazywał się im. Domniemy w chrześcijaństwie dzisiaj jest śpiewany dzień, śpiewana pieśń wesoły nam dzień dziś nastał. Ale czy ogólnie chrześcijaństwo zastanawia się nad tym, dlaczego ten dzień on powinien być rzeczywiście wesoły? Ponieważ widzimy, że zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa dokonało się w tym czasie, kiedy widzimy, następuje również i zmartwychwstanie przyrody w całym świecie. I właśnie to stwarza to piękno, to radość, tego natchnienie. Ale ogólnie ludzie, widzimy, oni przygotowują się w inny sposób na to święto, przygotowują różne tradycje, przygotowują jajka, częstują się, życzą sobie przy kieliszku i dla nich to jest wesołe. Ale cel, jakie święta jest, to po prostu na to się wyspowiada. Kiedy byśmy wspomnieli o zmartwychwstaniu, to widzimy, dla nich to jest coś nie do wiary. Natomiast apostoł Paweł w liście do Koryntian w 15 rozdziale, pierwszy liście Koryntian w 15 rozdziale, więc on napisze właśnie o zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ, mówi, się o Chrystusie każe, iż zmartwychwzbudzony jest. Jakoż mówią, niech burzy między nami, iż zmartwychwstania nie masz. Bo jeśli zmartwychwstania nie masz, wtedyś i Chrystus nie jest zbudzony. A jeśli Chrystus nie jest zbudzony, wtedy daremne kazanie nasze, daremna też wiara nasza. I bylibyśmy te znalezieni fałszywymi świadkami Bożymi, i żeśmy świadczyli o Bogu, że i Chrystusa zbudził, którego nie zbudził, jeżeli umarli, nie bywają zbudzeni. Albo jeżeli umarli, nie bywają zbudzeni, to i Chrystus nie jest zbudzony. A jeśli Chrystus nie jest zbudzony, daremna jest wiara nasza, jeszcze w grzechach waszych. Razem widzimy, że apostoł tutaj nadawarnia, jak wartościowa jest dla nas ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstania. A Jezus mówił, a apostoł Paweł dalej mówiąc o zmartwychwstaniu Kościoła, to mówi, że to zmartwychwstanie Kościoła podobne będzie, jak było zmartwychwstanie właśnie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasz Pan Jezus Chrystus, tak powiedziane, umarł w słabości, ale został obudzony w mocy. Widzimy, to umarł cieleśnie, ale został obudzony duchowo. W sławie, tak również mamy powiedziane, i apostoł Paweł mówi o maluszkim statku, kiedy w tym samym rozdziale 15 do Koryntian od wiersza 42, on się w ten sposób wyraża. Tak się będzie po stanie umarłych. Bywa wsiane ciało wskazitelności, to mówi o naszej Kościoła, wskazitelności tylko jako niedoskonałe, a będzie zbudzone w nieskazitelności. Bywa wsiane w niesławie, a będzie zbudzone w sławie, bo wsiane w poniżeniu, nie sławie. Bywa wsiane w słabości, a będzie zbudzone w mocy. Bywa wsiane ciało cielesne, a będzie zbudzone ciało duchowne. Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowne. Taki też napisane. Stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywą, ale pośredni Adam w ducha ożywiającego. Wszakże nie jest pierwsze duchowne, ale cielesne, potem duchowe. Pierwszy człowiek z ziemi ziemskiej, który człowiek sam Pan z nieba. Jak ci jest ten ziemski, tacy też i ziemscy. Jak jest niebieski, tacy też będą niebiescy. Tutaj apostoł Paweł wskazuje, że maluszkie statko, ono doświadczy właśnie tego ciała, tych ciał duchowych na podobieństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak właśnie wskazuje również apostoł Jan w swoim pierwszym liście, kiedy on pisze, że jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Ale gdy się on objawi, to podobni mu będziemy i ujrzymy go takim, jak jest. A więc w stosunku do maluszkiego statka mamy powiedziane, że oni dostąpi przemiany. tylko mają cztery kraje, plus ty, spłodzeni z ducha świętego, również klasa wielkiej kompanii, ona również doznaje przemiany przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Ta sama cztery statka w pierwszym zmartwychwstaniu otrzymuje stan duchowy i stan boski. Bo wszystkie inne klasy zbudzone zostaną na podobieństwo tego, jakie ciało posiadał Adam. To znaczy się ziemskie ciało w okresie tysiąclecia. Dopiero mamy obietnicę, że klasa starożytnogodnych i klasa młodocianogodnych przy końcu tysiąclecia, będąc spodzeni z Ducha Świętego, mogą otrzymać w przyszłości ciała duchowe i jako lewitowie będą w stanie duchowym. Dlatego też braterstwo, mając na uwadze to piękne zdarzenie, jakie się zdarzyło z górą 19 stuleci temu i z którego radowali się wszyscy apostołowie. Apostoł Piotr, on bardzo silnie dowodzi, kiedy głosił kazania, jak to czytamy, w drugim rozdziale dziejów apostolskich, w trzecim rozdziale dziejów apostolskich i następnie przy spotkaniu z apostołami, że Jezus był obudzony mocą Bożą, że zaprzecza temu, co dzisiaj normalnie niektórzy chrześcijanie mówią, że On był Bogiem i że On mocą swoją stał zdrowy. Apostoł Paweł jasno dowodzi i apostoł Piotr, że to była moc Boża budząca Jezusa z grobów, a nie moc Jezusowa. Jezus był w stanie bezwładności, w stanie nieistnienia w owym czasie, a właśnie musiała być użyta moc Boża, ażeby Jezus powstał. I apostoł Piotr mówi, że On był umartwiony ciałem, ale ożywiony został duchem. I dlatego też nasz Pan, jako Izba Duchowa, uwielbiona przez Ojca, posadzona po prawicy Ojca, może wykonać to wielkie dzieło, jako ma do wykonania, dzieło restytucji i ażeby przez swoje narzędzia błogosławić całej ludzkości. Dlatego też dziękujmy Bogu naszemu i oddajmy cześć naszemu drogiemu Zbawicielowi za jego wielką ofiarę, za jego wielkie oddanie, za jego wielkie cierpienia, jakie przed Bogiem były tutaj dokonane na naszą korzyść. I właśnie cieszmy się, że korzystamy w obecnym czasie z jego zasługi i z tych przywilejów, że mamy nadzieję i perspektywę przyszłości, a wejście w te drogi na wszystkim bardzo serdecznie życzę i sam pragnę. Thank you.